Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy naszych widzów, witamy naszych słuchaczy oraz przybyłych do naszego studia gości, a są nimi pan profesor doktor habilitowany Zbigniew Karpus, historyk Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz pan Marek Mutor, dyrektor Narodowego Centrum Kultury.
Witam, szczęść Boże.
Dzisiaj rozmawiać będziemy o świadkach historii, a to jest temat, który wypływa nie tylko z okoliczności rocznic, które na przełomie sierpnia i września bardzo żywo, jak zawsze, przeżywamy w Polsce, ale również i wypływa to z jednego z programów, które Ministerstwo Kultury Narodowej podjęło, a ten program to jest właśnie ocalenie w pamięci tego, co było jeszcze niedawno. Panie dyrektorze, może pan by przybliżył nam pokrótce właśnie zasady, ideę tego, czemu pan, nad czym pan sprawuje pieczę.
Tak, wypada zacząć od tego, że to, o czym dzisiaj będziemy mówić, wynika też z pewnego rodzaju zainteresowania państwa historią, które się pojawiło w ciągu ostatnich miesięcy, z czegoś, co mniej lub bardziej fortunnie nazywamy polityką historyczną. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski podjął szereg działań związanych właśnie z takim zainteresowaniem pamięcią historyczną. Jesteśmy przekonani, że to jest po prostu bardzo ważny temat, który do tej pory w Polsce był w wysokim stopniu zaniedbany. Instytucja, którą ja kieruję, czyli Narodowe Centrum Kultury, ma statutowe zadania z zakresu upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego w Polsce i dlatego właśnie realizujemy szereg takich programów z natury rzeczy, no, nie wytwarzających własnych instytucji, takich programów jak Patriotyzm Jutra, czyli program dofinansowywania, wspierania różnych inicjatyw pozarządowych, których celem jest wychowanie patriotyczne i właśnie edukacja historyczna, ale też jakby w ramach szeregu działań podjęliśmy program Świadkowie Historii. Jest to program, który ma na celu zbieranie, zebranie wielu świadectw historycznych Polaków, którzy byli świadkami ważnych wydarzeń w XX wieku. Tego nam bardzo potrzeba. Wiemy, że tak zwani wypędzeni dysponują potężnym archiwum miliona świadectw. Jakiej jakości, tego nie wiemy, ale wiemy, że takie archiwum istnieje. Wiemy, że wiele państw na świecie zbiera podobne świadectwa w swoich archiwach. My w Polsce nie mamy takiego centralnego zasobu wiedzy, takiego miejsca, w którym byłoby wszystko spisane. Muzeum Powstania Warszawskiego zebrało jakąś część świadectw powstańców warszawskich, ale to jest ciągle mało. Znaczy, przegrywamy pewnego rodzaju konkurencję, ponieważ okazuje się, wbrew temu, co w latach 90. mówiło wiele osób, że historia jednak zajmuje ważne miejsce w życiu narodów i dlatego musimy się zainteresować świadkami historii w Polsce.
Dlaczego jest to ważne, jeżeli chodzi o ostatnie lata historii najnowszej Polski, panie profesorze?
Myślę, że nie tylko ostatnie lata. Chyba w ogóle XX wiek przecież jest bardzo ważny w dziejach cywilizacji naszej, można powiedzieć, światowej. Wiemy, że to jest bardzo trudny wiek w dziejach ludzkości. To jest przecież wiek wypędzeń, masowych mordów, dwóch wojen takich wielkich oraz mniejszych regionalnych. Stąd też wiemy, że te problemy, które powstawały między narodami europejskimi, ale nie tylko, no dopiero po zakończeniu okresu totalitaryzmu, zimnej wojny, mogły być regulowane między narodami. I stąd też warto jest zbierać takie relacje pokazujące właśnie postawę własnych obywateli, sytuację własnego kraju, narodu w tych ważnych momentach XX wieku. Co prawda w Polsce takie badania czy takie zbiory istnieją, ale uważam, że wszystko jest potrzebne. Nowe instytucje są też potrzebne po to, żeby taką wiedzę, takie tutaj zeznania czy też relacje zbierać. Wiemy, że niektóre kraje szybciej właśnie tą taką aktywną politykę historyczną realizowali. Tutaj wspomniano, pan dyrektor wspomniał właśnie to, że wypędzeni, czyli Niemcy, już w końcu lat 50. bardzo silnie zaczęli zbierać, usilnie i bardzo dużo zebrali tych zeznań. Ale również i inne kraje, i również i dzisiaj Rosja zbiera na przykład wszelkiego rodzaju zeznania dotyczące właśnie epoki stalinowskiej, strat również narodu rosyjskiego w poszczególnych tych centrach rosyjskich, również i prowincjonalnych są tworzone księgi. Właśnie to też jest bardzo ważne. Tych, którzy zginęli, czy tych też byli represjonowani. Myślę, że takie właśnie utworzenie jakiegoś jednego centrum w Polsce jest bardzo potrzebne i dokumentowanie właśnie raz, że tej bliższej historii XX wieku, czy przełomu XX i XXI roku, wieku, ale przede wszystkim również całego, jak już mówiłem, XX wieku, bo no szczególnie przez to, że po 1945 roku taka, nie inna była sytuacja Polski, pewnych rzeczy, pewnych tutaj zeznań osób, szczególnie tych Polaków, którzy walczyli o niepodległość, tak, którzy byli prześladowani w czasie II wojny światowej, ale szczególnie, którzy walczyli z lat 1917-1921 o niepodległość i granice. Tutaj były bardzo duże zapóźnienie. To wszystko było, co prawda, próby zbierania tych relacji w okresie międzywojennym, ale oczywiście na niewielką skalę. Te relacje znajdują się, bo ja muszę powiedzieć, że sam się bardzo mocno zajmuję relacjami, zbieraniem relacji z okresu właśnie walk o niepodległość i granice 1918-21 i w różnych archiwach, również polskich i zagranicznych, szczególnie rosyjskich, jest bardzo dużo relacji Polaków, którzy no, też no, przebywali na wschodzie i tam doświadczyli tego bardzo trudnego losu. Nie w okresie II wojny światowej, ale jeszcze wcześniej. Dlatego też myślę, że takie powstanie takiego centrum instytucji, która by tym całym zasobem może zawiadywała i może go gromadziła, byłoby bardzo ważne.
Czy Państwo macie dostęp, czy tylko ograniczacie się do zbierania świadectw ludzi, którzy przeżyli dane fakty historyczne, czy też będziecie, czy chcecie, czy macie możliwości wymiany doświadczeń i wgląd do archiwów innych państw, które również uczestniczyły w naszej historii Polski?
Tak, jak słusznie zauważył Pan Profesor, rzeczywiście nie jest, znaczy nie możemy rysować obrazu jednoznacznie pesymistycznego, ponieważ rzeczywiście wiele instytucji w Polsce, także instytucji pozarządowych, prowadziło różne wycinkowe programy dokumentacyjne, więc tych świadectw w Polsce trochę jest. Instytut Pamięci Narodowej ma na pewno swoje zasoby. Jest szereg cennych pozarządowych inicjatyw. Gromadzone są świadectwa przez ośrodek Karta. Także Instytut Studiów Strategicznych w Krakowie gromadzi świadectwa w odniesieniu do Polaków, którzy pomagali Żydom w czasie II wojny światowej. Jest trochę takich inicjatyw. Ja do tej pory chyba naliczyłem ich kilkanaście, ale to są pierwsze tygodnie działania programu i spodziewam się, że będzie tego więcej. My chcemy spotykać się z tymi instytucjami, nie roszcząc jakby sobie prawa do zabierania tych programów, bo to dobrze, że one istnieją. One często poprzez to, że robią je różni ludzie, docierają jeszcze głębiej, prawda? Natomiast naszym celem z jednej strony jest zgromadzenie wielu różnych jakby informacji, gdzie ta wiedza jest, prawda? Gdzie te świadectwa są. Musimy to zinwentaryzować, mówiąc tak po gospodarsku. A po drugie, chcemy wyjść równocześnie z dużą taką informacją społeczną, że oto do Narodowego Centrum Kultury, jeśli pani była świadkiem jakiegoś ważnego wydarzenia historycznego, proszę bardzo, proszę wysłać swoje świadectwo. Na pewno zostanie zarchiwizowane i w miarę naszych możliwości będzie weryfikowane i opracowywane. Mam nadzieję, że tych świadectw napłynie dużo, dlatego że też właśnie w ilości jest pewnego rodzaju siła. Więc te dwa filary. Po pierwsze, chcemy zinwentaryzować, co w Polsce mamy, a po drugie, chcemy jeszcze dotrzeć do tych, którzy, no co tu dużo mówić, często już odchodzą i to jest być może ostatni moment, żeby podzielili się swoim doświadczeniem z nami wszystkimi.
Wszakże historycy pracują na doświadczeniach zwykłych, szarych ludzi.
Tak, i takie relacje zachowane, czy to w postaci na przykład wywiadu, czy też pisemne pozostałości są bardzo ważne i one oczywiście są wykorzystywane w badaniach, szczególnie dotyczących problematyki XX wieku. Oczywiście one muszą być weryfikowane i są weryfikowane przez każdego historyka na podstawie innych jeszcze dostępnych materiałów, ale są one bardzo ważne, bo niejednokrotnie w wyniku rozwoju sytuacji takich dziejów dwudziestowiecznych. No przecież wiele innych świadectw zostało po prostu zniszczone. Ale chciałbym tutaj zwrócić uwagę na to, co powiedział pan dyrektor. Myślę, że bardzo ważne jest na przykład, żeby bardziej rozpropagować ten taki projekt, czy program zbierania relacji Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie okupacji. My o tym wiemy. Wiemy, że przecież najwięcej Polaków jest tutaj w tym parku w Yad Vashem, tych drzewek posadzonych. Ale do opinii publicznej mało to, myślę, że jest, a szczególnie do młodzieży szkolnej. Mało jest informacji. Myślę, że za mało jest właśnie wydawanych publikacji, czy też może nawet, nie wiem, no, biogramów tych osób, czy też relacji, które by pokazywały właśnie w dużych nakładach, bo to o to chodzi, czyli właściwa realizacja takiej polityki historycznej. I to jest bardzo ważna sprawa, bo na przykład wiele krajów to bardziej umiejętnie wykorzystują. Nie mówię już na przykład o Czechach, ale przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na Rosję, która potrafi swoje cele, gdy jej zależy na pewnych kwestiach, potrafi to w sposób masowy, tak, takie informacje produkować i przedstawiać opinii swojej, ale przede wszystkim opinii światowej. A muszę powiedzieć, że wiele Polaków, czy wielu ważnych kwestii Polska nie potrafi, tego wykorzystać. I myślę, że tutaj byłaby bardzo ważna sprawa, szczególnie dotarcie do młodzieży szkolnej, żeby to w ten sposób pokazać.
W odniesieniu do kwestii polsko-żydowskich, bo to jest rzeczywiście temat, który wymaga no, takiego przybliżenia. Rzeczywiście no, zaniedbania były duże i to skutkowało różnymi złymi rzeczami. W tej chwili wydaje mi się, że przy jakby po raz pierwszy podjęcie kwestii historycznych przez państwo w tak dużym stopniu, jak ma to miejsce od początku urzędowania pana ministra Ujazdowskiego, sprawiło również to, że tego typu inicjatywy zaczynają być dostrzegane. No, w ostatnich dniach Muzeum Historii Polski wydało książkę Polacy Żydzi. To jest zbiór dokumentów, same źródła, zbiór dokumentów, które wydawał rząd londyński w czasie II wojny światowej, które pokazują jednoznacznie, że polskie legalne władze dostrzegały kwestie zagłady Żydów i wypowiadały się w obronie Żydów, często jakoś niedostrzegane, albo wręcz jakiś mit się tworzy, że Polacy się nie interesowali zagładą Żydów, że byli bierni. Absolutnie te dokumenty temu przeczą. No po drugie jest program Indeks, który już przywołałem, w który też zaangażowaliśmy się. To jest program pozarządowy, ale wspierany przez instytucje rządowe, przez IPN, przez Archiwa Państwowe i przez nas. I przez to nabiera państwowego charakteru. To jest program właśnie, który polega na tym, iż wysyła się historyków do różnych archiwów zagranicznych, Yad Vashem, do archiwów niemieckich i oni tam przeszukują archiwa pod kątem dokumentów, które świadczą o Polakach pomagających Żydom w czasie II wojny światowej. Polacy stanowią 1/4 sprawiedliwych wśród narodów świata, osób, którym ten tytuł nadano, ale wiemy dobrze, że bardzo często sprawiedliwy wśród narodów świata to jest taki, który przeżył albo którego rodzina, którą ochraniał, przeżyła, albo ktoś o nim wiedział. Bardzo często było tak, to była bardzo częsta sytuacja, że ginęła i rodzina polska, która ukrywała rodzinę żydowską, i rodzina żydowska. I że słuch po nich ginął. Jedyne, czego można poszukiwać, to jednak dosyć skrupulatnie prowadzone archiwa okupacyjne niemieckie, gdzie to było odnotowywane. I teraz nasze jakby wysyłanie ludzi, historyków do tych archiwów celem prowadzenia takich poszukiwań ma właśnie duży sens. I wydaje się, że te badania w momencie, kiedy się zakończą, też przyniosą nowy obraz tej sytuacji. I chcę powiedzieć, że bardzo cenne jest to, że to się robi jakby we współpracy z archiwami zagranicznymi, że to nie jest w kontrowersjach, bo w ten sposób możemy...
Czyli współpraca międzynarodowa i atmosfera tutaj pomaga w dochodzeniu do prawdy historycznej. My mówimy tu o faktach, które należy przypominać i nie mogą one ulec zapomnieniu czy zniszczeniu, ponieważ te fakty mówiące o prawdzie historycznej rzutują również na dzisiejsze współczesne relacje międzynarodowe w tym przypadku. A pan profesor, zmieniając może temat i stronę naszej granicy, wrócił właśnie dzisiaj z Ukrainy.
Tak, no tu akurat...
To też jest najnowsza historia Polski.
Oczywiście, akurat będąc tam na Ukrainie też i rozmawiałem z swoim kolegą, panem profesorem Kolą, który akurat teraz kopie duże miejsce kaźni Polaków i nie tylko Polaków i Ukraińców pod Kijowem w Bykowni. Właśnie z nim też rozmawialiśmy i też w telewizji nawet tutaj oglądaliśmy reportaże właśnie pokazujące, że te kolejne groby, masowe groby Polaków zostały w Bykowni odnalezione i trwa teraz inwentaryzacja. Tu akurat w stosunkach polsko-ukraińskich można powiedzieć jest przynajmniej w odkłamywaniu tej historii, w pokazywaniu jej prawdziwego oblicza, no jest dobra sytuacja, bo akurat w tej kwestii dotyczącej tutaj zbrodni katyńskiej, czyli mordowania Polaków w okresie tutaj okupacji sowieckiej również na Ukrainie, nie ma problemów. Ukraina tutaj dopuściła Polaków, umożliwiała ekshumację, umożliwiała upamiętnienie i praktycznie jest tutaj, można powiedzieć, bardzo dobra sytuacja. Natomiast już o wiele trudniej była, jak sami wiemy, kwestia upamiętnienia tych mordów na polskich oficerach i policjantach na terenie, dzisiaj znajdujący się na terenie Rosji, w Miednoje. Bardzo długo, jak wiemy, nie można było tego upamiętnić. Ale ja chciałbym jeszcze zwrócić na jeden element odnośnie tutaj tych ważnych spraw przedstawiania, prezentowania polskiej polityki historycznej. Ważne jest, żeby właśnie współpracować, tak jak tutaj pan dyrektor mówił, z innymi archiwami, to się dzieje. To na przykład wspólne książki dotyczące tutaj działalności wywiadu polskiego i brytyjskiego niedawno była prezentowana w języku polskim i angielskim, bo najważniejsze jest to, ważne jest, żeby Polakom przekazywać, ale również, żeby prezentować to właśnie w tych stosunkach międzynarodowych, czyli na arenie międzynarodowej. A tutaj jest ważne, żeby te prace były oczywiście w obcych językach. No niestety po polsku niewiele osób umie. I inne kraje to robią bardzo umiejętnie. Wiem, że jednak zainteresowanie na przykład językiem rosyjskim jest o wiele większe na Zachodzie, a szczególnie w Ameryce, wobec tego Rosjanie mają ułatwioną zadanie, ale i oni też bardzo dużo z tej swoich, można powiedzieć, punktu widzenia prezentują w języku właśnie angielskim czy innych zachodnioeuropejskich. I to myślę, że też powinniśmy, bo ważne jest, żebyśmy pokazywali właśnie polski punkt widzenia właśnie za granicą, tak? Jak najwięcej właśnie w innych krajach, żeby oni to o tym poznawali, no bo przecież wiemy, że dopiero Zachód, na zachodzie Europy, w Ameryce odkrywa się powstanie warszawskie, tak, sytuacji Polaków, tak. W Niemczech, co dopiero niedawno potrafią rozróżnić powstanie w getcie, tak, od powstania warszawskiego. No to są rzeczy, które przez wiele lat nie można było tego robić. Teraz musimy nadrabiać. Co prawda ostatnio ukazało się wiele takich książek cennych, tak, przez autorów zachodnich, ale myślę, że więcej chyba powinniśmy promować również polskich autorów, tak, i publikować w językach, tutaj szczególnie w języku angielskim, żeby w ten sposób ten punkt widzenia Polski, polskie racje historyczne przedstawiać.
Kolejne zadania dla Narodowego Centrum Kultury.
Tak myślę, ja mogę uzupełnić w ten sposób, bo ten przykład z myleniem powstania w getcie i powstania warszawskiego jest znamienny, on na Zachodzie często się pojawiał, ale tutaj trzeba powiedzieć wyraźnie, że to jest nasze zadanie, żeby tak nie było. To nie jest wina tych, którzy nie rozróżniają, tylko trzeba powiedzieć wina państwa polskiego, które się nie interesowało tym, że trzeba wiedzę historyczną i polski punkt widzenia upowszechniać. I to musi być przedmiotem zmiany. I na tym polega polityka historyczna. Niektórzy politykę historyczną rozumieją opacznie, mówiąc, że to jest jakiś rodzaj manipulowania historią, prawda? Wykorzystywanie historii wtedy, kiedy jest
tylko
nam...
Tylko dobrymi elementami.
Tak, kiedy jest nam na rękę. Nie. Kluczem do prawdziwej polityki historycznej jest prawda. Znaczy budujemy na prawdzie. Wydaje mi się, że takie zaakceptowanie prawdy przez polską i ukraińską stronę w tych różnych konfliktach
pomogło
i zbudowało pewnego rodzaju porozumienie. Oczywiście szereg innych kwestii tu występowało, ale naprawdę trzeba budować i to jest, prawda jest kluczem do polskiej polityki historycznej, do każdej dobrej polityki historycznej.
Czyli polityka historyczna buduje i tworzy pozytywne, dobre relacje międzynarodowe współcześnie, a my powróćmy do programu Świadkowie Historii, który jest jednym z programów Narodowego Centrum Kultury. Panie dyrektorze, na czym on polega?
Kilka słów rzeczywiście na temat tego programu, bo to jest konkret. My możemy wiele mówić o tym, co powinno być, ale w polityce jest tak, że żeby jakieś cele realizować, to muszą być struktury organizacyjne, musi być budżet, po prostu takie życiowe sprawy. I takim właśnie czymś takim jest program Świadkowie Historii. On dopiero się rozpoczyna, będziemy starali się przeprowadzić taką kampanię informacyjną na jesieni na ten temat. Jak już wspomniałem, są dwa filary. Po pierwsze, chcemy zbudować taką sieć porozumień pomiędzy różnymi organizacjami, które prowadzą działania dokumentacyjne w Polsce. Ale to jest wyłącznie nasze zadanie. Natomiast jest drugi bardzo ważny filar i tutaj jest, można powiedzieć, zadanie wszystkich. Chcemy zebrać jak największą ilość świadectw, po prostu wprost przysyłanych do nas. I zwracam się także, jeśli mogę, tutaj do telewizorów i radiosłuchaczy, że jeśli jesteście Państwo świadkami historii, albo może ktoś z Waszych najbliższych albo sąsiadów, jeśli wiecie o takiej osobie, to bardzo proszę wysyłać relacje do Narodowego Centrum Kultury, ulica Senatorska 12, Warszawa. Będziemy się starali nimi jak najlepiej zająć. Jeśli dostaniemy ich bardzo wiele, no to tym lepiej.
Widzowie za chwileczkę będą mogli zobaczyć adres Narodowego Centrum Kultury. My jeszcze przypomnimy, Narodowe Centrum Kultury, ulica Senatorska 12, 00082, Warszawa. Również bardzo prosto, to już młodsze pokolenie przez internet też może skontaktować się poprzez stronę internetową www.nck.pl. NCK od Narodowego Centrum Kultury. Tam zawsze można znaleźć program Świadkowie Historii. Też zapoznajmy się z niektórymi świadectwami, które już są zarejestrowane na kasetach i też multimedialnie przez Narodowe Centrum Kultury.
Tak, rzeczywiście to jest ważny aspekt, ponieważ oczywiście nie wszystkie pewnie świadectwa uda się w ten sposób opracować, ale przynajmniej do jakiejś drobnej części osób, które relacje złożą, będziemy chcieli dotrzeć osobiście i nagrać także ich wypowiedzi.
Ale zawsze można pisemnie, można nagranie przesłać
tak,
Państwu.
Tak, oczywiście to wszystko przyjmiemy. Nastawiamy się przede wszystkim na relacje pisemne, z których będziemy wyławiać takie relacje, które także zostaną zarejestrowane w inny sposób. Jest dwóch przykładowych świadków historii, można tak powiedzieć, z dwóch różnych okresów. Młodszy pan Jarosław Hyk to jest człowiek, który w czasie stanu wojennego walczył o Polskę demokratyczną. Był przejechany przez ciężarówkę ZOMO. Ten człowiek był po prostu na manifestacji, a Państwo pewnie znacie słynne obrazki z telewizji. Zawsze jeśli jest film dokumentalny o stanie wojennym, to takie obrazki się pojawiają. Gdy człowiek jest przejeżdżany przez ciężarówkę, to jest właśnie on. On przeżył tamto zdarzenie. On dziś jest rzetelnym, uczciwym polskim obywatelem i to jest bardzo pozytywna postać do pokazywania. Inną osobą jest pan Wilhelm Brasse. To jest człowiek, który był zmuszony do dokumentowania, do robienia zdjęć w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. To oczywiście, wiele zdjęć także, które oglądamy na różnych wystawach, jest jego autorstwa. On był do tego przymuszany. Nie trzeba opowiadać, co w związku z tym widział. Jest to też człowiek jakby bardzo pozytywny. Znaczy jego osoba zaprzecza takiej tezie, że po Auschwitz nic nie jest już możliwe. To jest zwykły człowiek, który dobrze żyje i nie jest jakby ta historia, która wywarła na nim pewne piętno, nie przygniotła go tak dalece, żeby nie mógł już robić nic dobrego. To są takie dwa przykłady. Poszukujemy następnych, już mamy kilka następnych. Mamy osoby, które w trudnych czasach stalinowskich uczyły religii, gdy nie można było. Mamy różne inne osoby. Teraz opracowujemy pierwsze materiały. Ale tak jak mówię, na wczesną jesienią, czyli wrzesień, październik, będziemy chcieli zrobić kampanię społeczną, która otworzy cały, mam nadzieję, wysyp różnych świadectw, z których właśnie będzie można tego typu osoby wynajdywać i rejestrować w obszerniejszej wersji multimedialnie.
A ja naszych widzów i słuchaczy zapraszam do obejrzenia i do wysłuchania kolejnych świadectw, które zostały zarejestrowane przez pracowników Narodowego Centrum Kultury.
W 1939 roku, jak ta wojna wybuchła, strasznie już Ukraińcy zaczęli buszować, już na Polaków, a raczej na kolonistów, bo to był taki, ja uważam, błąd Polski tamtej, że tym Ukraińcom nie sprzedawali majątku tam. Tylko chcieli nasiedlić Polaków z centralnej Polski, żeby tam więcej polszczyzny wprowadzić. I Ukraińcy o to mieli bardzo pretensje. No ale co ci ludzie, te koloniści, bo nas dużo tam, taka, to się nazywała kolonia, nazwali kolonia, ale to była taka dobra kolonia jak dobra wioska. W tym lutym wywozili do Rosji. Mama uciekła z nami, to tam takie strasznie tarapaty były z tą ucieczką, a tato twardo nie wierzył w to, że to mogło wywieźć, że tak człowieka zabrać ze swojego wszystkiego i wywieźć bez niczego. Ale tak wywieźli to w wagonach bydlęcych, takich towarowych. Tych ludzi zładowali do i 14 dni wieźli. Coś tam na stacjach stawali, to tam kto tego po jakąś wodę, ale gdzie tam było wody dostać, jak już w Rosję się wjeżdżało, to drugie to była bardzo ostra zima, to wszędzie wszystko było zamarznięte. Tylko śnieg tupili, z tych ścian zdrapywali ten śnieg i tak tupili, żeby tym dzieciom chociaż coś dać. Ludzie trochę tam głoni mówili, bo przyszedł taki starszy, jako u nas, to ja to pamiętam, żeby się spakować, chleba sobie wziąć jedzenia na 14 dni i coś tam z sobą. Ale zaraz do chłopów mówili, żeby siekiery brali. I to bo już widzieli, że do lasów na wyrąb, bo tam wszystko pracowało w lesie. No i w tej Rosji tato był, a my na tej Ukrainie. W wojnę każdemu było ciężko. I ja tak 100 siostr, tak pamiętam, jak ja te krowę pasłam i te siostry, i 100 siostr, tak tego. No i niedługo to trwało, i Ukraińcy rzucili się na mordowanie Polaków. Powiedzieli, takie mieli hasło, Żydów, Polaków i psów nam nie trzeba. I tak strasznie Polaków mordowali. I Żydów. I ja poszłam, potem była moja teściowa, Barysowa, i mówię, że ta szychterka z Uliowa jest u was w stajni? Bo ja już ich tak troszkę znam, tę dziewczynkę znam i ją nieraz tak widziałam na podwórku i też przychodziła po tę dziewczynkę do szkoły, bo to pierwszoklasiści to tego. Ja mówię, szechterka jest u was w stajni i tak strasznie zmarznięte, tak cię prosi, tak płacze, jeść chcą. To na zimę mieli pod stodoło wykupany, ale to było wykopać i tę ziemię wynieść, żeby nikt nie widział. I z desek zrobiony takie jakby skrzynie, jakby pokój. No może, nie wiem czy na wysokość, nie wiem, bo ja tam nie byłam. I ona tam siedziała, to jeszcze tam był u Barysa taki starszy syn i on sobie też jeszcze ze Zborowa, z naszego miasta, nasze miasto powiatowe było Zborów. I on stamtąd dwoje Żydów miał i ci razem tam byli. A w lecie nad chlewami na strychu od chlewa, od krów wchodziło się na ten, jak to, na żłób. Żłób to się nazywał. I głowo się podniosło deskę. I tam się dało to jedzenie. I ona, biedulka, schodziła, jak takie bydło było na pastwisku. Tam szykowali, już pościelili dobrze słomy, żeby... I ona schodziła na dół, żeby te dzieci trochę ruchu miały w tym chlewie. I drzwi nie zamknęła i ten mały i uciekł na dwór. I zaczął, a tam u Barysów nie było dzieci. I zaczął po podwórku latać. Ja patrzę dziecko, ona woła mi, złap go i przynieś mi go, złap go i przynieś. I ja go jakoś łapsła i zaniosła mi do chleba, do tego. I tak biedna przeżyła wojnę.
Jak Ukraińcy zaczęli u nas takie zawieruchy robić, mordować Polaków, no to się tworzyła partyzantka z tego i należałam też do tego. Więc potem takie masowe napady robili, kilka wiosek wymordowali, na naszej wiosce też przecież chyba 5 osób czy 4 wymordowali, ciotkę moją przecież wtedy zabili i musieliśmy, w nocy spaliśmy w lesie. Normalnie z wozy brali koni, jakieś tam żywność, i tego. A w dzień przechodzili do tego do domu na wieś, żeby pracować w polu, bo to wszystko rosło przecież w polu. Trzeba było robić, żeby to myślało się, że się tam będzie no dali mieszkać jeszcze. W końcu zrobili taki napad na wszystkie wioski, także myśmy musieli uciekać stamtąd. Masowo ludzie tam przecież uciekało kilkanaście tysięcy, wie pani, ludności. Więc my uciekli do Rafałówki, to była stacja, wie pani. Niemcy nas zabrali, do Sarn zawieźli jak... i tam było strasznie, kilka tysięcy ludzi było. Potem zakwaterowaliśmy w takiej szkole, dali nam tę kwaterę tam. I potem Niemcy przyszli na drugi czy na trzeci dzień, wybierali takich młodych do roboty. A reszta ładowali do tego, do pociągu i do Niemiec do roboty. Żona właśnie pojechała do Niemiec, a ja zostałem tam.
Byliśmy trochę w Pile, tam w Lagrze, a później zabierali. Przyjeżdżali tak jak gospodarze i zabierali do majątku. I nas zabrali tam. I były trzy rodziny w tym jednym. Polacy, to były ruskie wszystkie. I tam już my w polu robili. To było w tym czasie, że snopy czy coś na polu my robili. W zimie to mlucili stogi takie te, albo zwozili siano. Całe lato to znowu z polu zwozili. No to później zimniaki te kupali. To wszystko było bardzo ciężka praca. 63 rok. Nie wolno było nigdzie w szkole, a nikt też tak bardzo nie chciał. A to był ten czas, że tu obraz, te Matki Boskiej Częstochowskiej chodził. I pamiętam, że jak już mówiłam, że przyjechali ksiądz prałat i z wikarem przyjechali do mnie i prosi mnie. Bo my tak znali się tak z kościoła i tak zresztą. Byłam wychowana tak religijnie, że byłam w kościele. Tak. I on mnie zaczął, przyszedł zaraz do mieszkania, zobaczył. A przecież też mieliśmy tylko dwa pokoje i kuchnię. Ale zobaczył i prosi mnie, że jak nie mogę dłużej, to żeby chociaż ten czas, co będzie obraz. Bo każdy musi sprawozdanie u biskupa we Wrocławiu zdać, że jest religia, bo ma być w każdym domu, w każdej wsi religia, a to nie było, bo nikt, po prostu bali się ludzie, a może nie chcieli, ja wiem. I tak, i to było u nas, zaczęło się trochę, ale jak zaczęło się trochę, to było cały rok. Ksiądz przyjeżdżał co soboty motorem i gdzieś od 9:00 to zaczynało się dwie klasy, to były klasy włączone. Była pierwsza i druga, nie, tak. A później te wychodzili, to przychodziła trzecia i czwarta. No i to tak gdzieś do pierwszej godziny trwało zawsze.
Świadkowie historii to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Gościmy pana Marka Mutora, dyrektora Narodowego Centrum Kultury oraz pana profesora doktora habilitowanego Zbigniewa Karpusa z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o świadkach historii i o programie, które prowadzi Narodowe Centrum Kultury. Dzisiaj mieliśmy okazję wysłuchać i zobaczyć to, co opowiadali nam państwo wysoccy, czy też pani Mieczysława Barys o swojej historii. Zachęcamy tych, którzy mają takie wspomnienia, do tego, by te wspomnienia kierowali na adres Narodowego Centrum Kultury, ulica Sierakowska 12, Senatorska 12, 00082 Warszawa. Oraz młodsi mogą swoim dziadkom pomóc też poprzez adres internetowy www.nck od Narodowego Centrum Kultury, nck.pl. Tam będą informacje, jak można przesłać wiadomości czy też świadectwa do Narodowego Centrum Kultury. To są takie świadectwa. Państwo je zbieracie, inwentaryzujecie.
Tak. Chcemy je weryfikować także, no bo to jest bardzo ważne, żeby świadectwa były wiarygodne i to będzie najtrudniejsze w całym programie. Ja rozpocząłem wstępne rozmowy z Instytutem Pamięci Narodowej, zresztą rozmawialiśmy z panem doktorem Żarynem, z którym za chwilkę będziemy rozmawiać. Mam nadzieję, że Instytut w to się włączy. Będziemy też do tego po prostu historyków prosić, żeby nam pomogli w tej pracy. I tak jak już mówiłem, najciekawsze z tych świadectw, czy te, które po prostu są reprezentatywne dla pewnego nurtu czy wydarzenia, będziemy chcieli także utrwalać na nośnikach multimedialnych. Natomiast archiwum papierowe będzie tą podstawą, która mam nadzieję, że przez długie lata jeszcze będzie służyć.
Dziękuję panie profesorze.
No, należy powiedzieć, że jest to bardzo potrzebna tego typu działalność, tym bardziej, że jak widzieliśmy również na tym materiale, no to część osób odchodzi, tak? W danym momencie odchodzi, dlatego też należy się spieszyć, że niektóre sprawy będzie oczywiście bardziej trudniej będzie jeszcze dotrzeć do tych żyjących. Szczególnie myślę, że ważna sprawa jest, żeby zebrać więcej zeznań Polaków, którzy byli na przykład wywożeni na wschód z Kresów Wschodnich po zajęciu tych terenów przez Armię Czerwoną. Mamy mało jeszcze tych wspomnień. Co prawda karta tutaj robi dużo, ale myślę, że warto byłoby, żeby taki program był bardziej intensywny. Bo to myślę, że będzie ci ludzie już teraz odchodzą, tak? Coraz mniej będą pamiętali, będą umierali, stąd też będzie coraz mniej tych świadectw. A one są nam potrzebne, bo ten problem dotyczący właśnie kwestii wysiedlania, przesiedlania Polaków przymusowego i strat narodu polskiego, które w wyniku właśnie tej polityki eksterminacyjnej, szczególnie realizowanej przez Rosję, Związek Sowiecki, będzie tutaj przecież ważne. Wiemy, że obecnie też został przecież chyba, czy będzie wdrożony program ostatecznego jakby to może wyjaśniania, czy wyliczenia, ile Polacy stracili w czasie II wojny światowej. To przecież jest też bardzo ważne, a i takie świadectwa, takie zeznania, tak, relacje będą też ważne, bo przecież będzie też podstawą do tego, żeby ewentualnie szukać dalej, czy też weryfikować te zeznania materiałami znajdującymi się w archiwach.
Zapraszamy również do udziału telefonicznego w naszym dzisiejszym programie. Przypomnę numery telefonów 056, to jest oczywiście numer kierunkowy do Torunia, następnie 657 0011 i 657 0012, numery dla widzów i słuchaczy z Polski, dla widzów i słuchaczy z zagranicy 657 0013 i 657 0014. Mamy połączenie z panem doktorem Janem Żarynem. Witam pana serdecznie na naszej antenie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam również.
Jest pan również dyrektorem Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej.
Tak.
Panie dyrektorze, dlaczego ważne jest zbieranie świadectw tych, którzy byli uczestnikami, no nawet nie tyle ważnych, ale tych takich codziennych chwil życia minionych dziesięcioleci minionego wieku już?
No cóż, to jest w zasadzie pytanie z gatunku oczywistych. Wszyscy uczymy się jako pokolenia żyjące od naszych przodków, uczymy się rozumienia przeszłości i bez wątpienia obok tego źródła pisanego właśnie relacja, przekaz ustny jest najdoskonalszym źródłem do rozpoznania bardzo skomplikowanej przeszłości, wydarzeń, tragedii bardzo często i w związku z tym zarówno relacja spisana czy nagrana z generałem Wojska Polskiego czy też z premierem rządu na uchodźstwie, jak i relacja nagrana z młodym Zawiszakiem z okresu powstania warszawskiego, jak i kilkunastoletnim młodzieńcem, który żył wówczas w Warszawie w czasie powstania warszawskiego, dzisiaj też jest bardzo ważnym dokumentem opowiadającym o fragmencie historii Polski. Tu zresztą, jak rozumiem, już padły te wszystkie słowa i zdania istotne dotyczące dotyczące wielkich przedsięwzięć, takich notacyjnych, których bierze udział kilka albo i kilkadziesiąt co najmniej instytucji, rzeczywiście po roku, szczególnie 89, mamy warunki suwerenne i w związku z tym wiele instytucji zabrało się za zbieranie notacji. Oczywiście wcześniej i później każdy z nas historyków to robi w gruncie rzeczy. Mamy prywatne nagrania magnetofonowe, nagrania na wideo, rozmów z ludźmi, którzy już dziś często nie żyją, ale z którymi zdążyliśmy kiedyś porozmawiać. No i jest wiele, wiele instytucji społecznych i państwowych, które te notacje zbierają. I to bez wątpienia każda z tych instytucji, każdy z tych ludzi, którzy się parają tą działalnością, czyli zbieraniem notacji, mają pełną świadomość, że czynią bardzo dobrze z punktu widzenia budowania naszej znajomości historii.
Panie dyrektorze, program Świadkowie jest tym programem, który wpisuje się nie tylko w pracę Narodowego Centrum Kultury, ale również dzięki poznaniu przeszłości i historii będziemy mogli jakoś pozytywnie tworzyć relacje, współczesne relacje międzynarodowe.
No tak, oczywiście. Natomiast ja chciałbym też wskazać taką oczywistą prawdę, że naprawdę bardzo, bardzo dużo jest w tej chwili miejsc, w których odbywa się ta próba utrwalenia zdarzeń historycznych. I ja bardzo się cieszę oczywiście z tej inicjatywy Świadkowie i bardzo się cieszę, że tak znakomita firma będzie to robiła, ale mam też nadzieję, że przyjdzie czas na taką próbę zintegrowania ewentualnie tego całego wielkiego dorobku, który już funkcjonuje w rozproszeniu, choćby w formie takiej dużej pracy bibliograficznej, polegającej na tym, żeby w jednym miejscu zebrać informacje dotyczące właśnie istniejących notacji. Przykładowo Telewizja Polska, wiem, że gromadzi taki bogaty zbiór notacyjny, oczywiście Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, wiele środowisk kombatanckich, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, wiele stowarzyszeń. Przykładowo mam kontakt z takim chrześcijańskim stowarzyszeniem rodzin ofiar Auschwitz z Oświęcimia, które też prowadzi taką działalność notacyjną. Warto to wszystko, oczywiście my w IPN-ie, również w Biurze Edukacji Publicznej prowadzimy takie zadanie polegające właśnie na zbieraniu notacji. Dobrze by było, żeby właśnie istniała taka jedna firma, która by potrafiła dotrzeć do tych wszystkich instytucji państwowych i społecznych, do tych wszystkich inicjatyw, tak żeby było takie miejsce, w którym można się dowiedzieć, gdzie poszukiwać informacji na temat danych wydarzeń, informacji utrwalonych na tych nośnikach audiowizualnych bądź na taśmach magnetofonowych. Tutaj wcześniej też była mowa o tym, że ośrodek Karta ma taki bardzo ciekawy zbiór, oczywiście to jest zbiór głównie na taśmach magnetofonowych zdobyty i no można byłoby tutaj szereg innych jeszcze instytucji i osób podać, które się tym zajmują i wydaje mi się, że to jest taki istotny element, czy powinien to być taki istotny element tego programu, a oczywiście wiemy doskonale, że w stosunkach międzynarodowych szalenie istotna jest nasza własna wiedza na temat historii, szczególnie XX wieku, no bo co tu dużo ukrywać, dzisiaj szczęśliwie narody europejskie nie obrzucają się bombami, natomiast walczą ze sobą, czasem w dużym napięciu. Ta walka się odbywa właśnie na argumenty historyczne i historia staje się takim narzędziem używanym do podtrzymywania pewnych racji politycznych, do podtrzymywania pozycji danego narodu w Europie i oczywiście my ze swoją historią, w tym właśnie tą historią mówioną, mamy pełne prawo i wręcz obowiązek wejść do tego obiegu międzynarodowej informacji o historii Europy, ponieważ no, nie mamy się czego wstydzić. My mamy piękne karty historii w XX wieku.
I obyśmy je potrafili odkrywać i prezentować przed innymi. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Państwu przypomnę, że mówił do nas doktor habilitowany Jan Żaryn, dyrektor Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo panu dziękujemy za wypowiedź. Przypomnę państwu, że dzisiaj z naszymi gośćmi rozmawiamy o świadkach historii Polski. Zachęcamy państwa, również naszych widzów i słuchaczy, do dawania świadectwa na naszej antenie. 056 to jest numer kierunkowy do Torunia, 657 0011 i 657 0012 numer telefonu dla widzów i słuchaczy z Polski, dla widzów i słuchaczy z zagranicy, 657 0013 i 657 0014. Chodzi przede wszystkim o losy osób, które w najtrudniejszych momentach minionego stulecia dały świadectwo obywatelskiej przyzwoitości w swoim miejscu pracy, w szkole, na uczelni. Czasem ta zwykła uczciwość i obywatelska przyzwoitość wywierała duży wpływ na życiu wielu, wielu osób i mogła i wpływała też na historię lokalną, ale i historię Polski, panie profesorze.
Tak, tego typu świadectwa są, myślę, że bardzo ważne, dlatego że one przede wszystkim będą dokumentowały właśnie poszczególne, bardzo ważne wydarzenia w dziejach nie tylko, można powiedzieć, narodu, ale również mniejszych grup społecznych, czy też miejscowości. I myślę, że przybliżanie tego właśnie tym społecznościom jest chyba bardzo ważne, żeby jednak no, nie zapominano o tych właśnie ludziach, o tych nawet niejednokrotnie prostych ludzi, o tych, o czym nie wiedziano przez na przykład wiele lat, bo nie można było o tym mówić, że teraz właśnie należy to przybliżyć przede wszystkim młodszemu pokoleniu, bo to jest chyba najważniejsze, ale również i ogółowi całego społeczeństwa. I myślę, że tutaj też ważna rzecz jest dla właśnie takiego no, również i samorządu, czy społeczeństwa zorganizowanego. Teraz są bardzo też i ciekawe inicjatywy regionalne w poszczególnych małych środowiskach dotyczące pisania własnej historii, własnych monografii. Myślę, że to można by te dwa projekty w jakiś sposób powiązać, bo przecież również właśnie podczas pisania czy przygotowywania takich opracowań poszczególnych monografii wsi, czy też gmin, czy powiatów, miasteczek, właśnie tam niejednokrotnie właśnie ci autorzy docierają właśnie do tych zapomnianych ludzi, bo tam się właśnie najwięcej znajduje materiału. I myślę, że gdyby była tutaj drożność i współpraca na tym tle, to myślę, że i ten nasze tak można powiedzieć, ten zbiór tych świadectw, tych świadków byłby bardzo duży i myślę, że tutaj jest kolejna inicjatywa. Sam wiem, że w naszym regionie tutaj kujawsko-pomorskim tego typu inicjatyw samorządowych, tworzenia grup badawczych, samych nawet i grup obywateli, bo na przykład sami i nauczyciele, sam wiem o tym, że nauczyciele przystępują do pisania poszczególnych na przykład monografii, czy szkół, czy też instytucji, czy też właśnie, jak już mówiłem, miejscowości, to będzie ważne, bo wtedy poznamy tych ludzi jeszcze żyjących i będzie o wiele większe możliwości dotarcia do nich, a w ten sposób ta nasza wiedza, tak, również ta jednostkowa o takim prostym człowieku, tak, który, no, który też świadczył, który walczył o polskość, czy też był uczciwym człowiekiem. Myślę, że to jest bardzo ważne.
Dziękuję panie rektorze. Tutaj oczekiwania co do Narodowego Centrum Kultury wciąż rosną.
No, będę się starał im sprostać, nie wiem. Nie wiem, na ile podołam. Mam zespół świetnych współpracowników, a też cieszę się jakby wsparciem, czy działam wręcz na polecenie pana ministra Ujazdowskiego, który jest bardzo dynamicznym ministrem i umie tworzyć te warunki organizacyjne, które pozwalają tego typu programy realizować. Odnośnie tego, co mówił pan profesor, rzeczywiście szkoła może być dla nas sojusznikiem, dlatego że no, po pierwsze wyprawa na poszukiwanie świadectwa, czy na poszukiwanie świadka historii, to może być bardzo ciekawy program edukacyjny w szkole.
Zresztą w założeniach tego programu była kolaboracja z Ministerstwem Edukacji Narodowej wówczas jeszcze w założeniu w 2005
roku. To znaczy, no, na którymś etapie będziemy musieli włączyć w to szkoły, czy będziemy chcieli, prawda? No, zaczynamy krok po kroku. W tej chwili program trwa 2 miesiące, więc rozpoczniemy jedno i zaczniemy drugie. Natomiast ja chciałem się podzielić takim doświadczeniem. Ja jestem wrocławianinem i działając tam w takim w osiedlowym samorządzie najniższego szczebla, zorganizowałem kiedyś konkurs właśnie adresowany do szkół Nasze osiedle zaraz po wojnie. I proszę sobie wyobrazić, że spłynęło bardzo dużo właśnie ciekawych świadectw dotyczących ludzi, którzy, no wiadomo, przyjeżdżali na ziemię zachodnie i w pewnym sensie taki wysiłek pionierski musieli wkładać w urządzenie swojego miejsca, w którym do dziś mieszkają. Rewelacyjne zdjęcia, wspaniałe relacje, znaczy często nie zdajemy sobie sprawy, co zaangażowany uczeń, młody człowiek może znaleźć, wydobyć, przede wszystkim budzi zaufanie, wiadomo, że to nie jest żaden śledczy, co potrafi zdobyć i jak to potrafi później opracować. Więc na którymś etapie na pewno szkoły będą włączone.
Dziękuję bardzo. Pozwólmy również mówić naszym widzom i słuchaczom. Odbierzmy telefon. Bardzo proszę. Telewizja Trwam i Radio Maria.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam serdecznie drogi gości, ojca oczywiście Waldemara.
Teraz i zawsze. Kto telefonuje?
Andrzej z Sopotu.
Słuchamy, witamy.
Drodzy zebrani studio, ja mam w punktach kilka wątpliwości, żeby nie przedłużać w miarę rzeczowo je przedstawię. Pierwsza wątpliwość jest tego rodzaju. Ja się obawiam, że słowo Centrum Kultury, w ogóle kultura, jest nieadekwatne do zbrodni, którą popełniono na narodzie polskim. Ja tutaj mam obok, koło Wejherowa w Piaśnicy, jest no taki skromny bardzo obelisk, 12 tysięcy ofiar wymordowanych gorzej niż w obozach, bo nawet nie było takiego sloganu Arbeit macht frei. Tego sloganu nie było, ponieważ gestapowcy zwozili z Pomorza i z Kaszub całą inteligencję najwspanialszych ludzi z dziećmi i księży. Jest tam jedna błogosławiona siostra Alicja Kotowska. To jest sprawa jedna. Więc kiedy Niemcy przyszli do porządku dziennego nad milionami swoich żołnierzy, którzy stracili życie, dokonując zbrodni, a w konstytucji umieścili Vertrieben, czyli wypędzonych, to my musimy, wydaje się, jednak troszkę jakoś głębiej niż, bo kultura jest pięknym hasłem, ale to jest nieadekwatne do zbrodni. Straty ludzkie są nie do zastąpienia. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, pan profesor, czy któryś z panów mówił o kwestii, że musimy być obecni na Zachodzie, że Zachód musi znać. Otóż ja mam przed sobą dwie książki, które no budzą mnie, znaczy ta teza budzi mnie duże wątpliwości, czy to się dałoby wykonać. Mam przed sobą tłumaczoną na polski książkę Olsona i Klauda Sprawa honoru. To była w zeszłym roku taki bestseller. To jest historia dywizjonu 303 i na tym te historia polskiej okupacji. Otóż jest to takie zdanie, które zacytuję w tej książce. Polacy byli jedynym okupowanym narodem, którym Niemcy nie znaleźli kwislingów, by utworzyć marionetkowy rząd. Zdarzają się jednak osoby, szczególnie na wsiach, które mniej lub bardziej oficjalnie współpracowały z Niemcami. Najbardziej znanym tego przykładem jest śmierć kilkuset Żydów w Jedwabnym w 1941 roku. Koniec cytatu. Oto jakimi drogami idzie w tej chwili wzbogacanie wiedzy o umęczonej Warszawie i umęczonej Polsce. A druga sprawa, czy nie należałoby wykorzystać wspaniałych dzieł na Zachodzie pisanych przez Polaków na emigracji, których tutaj w okresie PRL nie wolno było ani cytować, ani o nich nie widzieliśmy. Mam przed sobą książkę profesora Zawodnego. No, książka naukowa jest wspaniale zrobiona i nic ponad honor. To jest książka Historia Powstania Warszawskiego, 1944 rok. Profesor Zawodny był uczestnikiem powstania. Książkę wydana w Instytucie Hoovera, 78 rok, 79, dwa razy. Książka napisana perfekcyjną angielszczyzną, z doskonałą bibliografią, dokumentacją. No jest po prostu czymś nieprawdopodobnie cennym dokumentem. Wiem, że pisał pułkownik Bagiński książkę o naporze Niemców na tutaj na ziemię zachodniej północy, książkę historyczną, historia tego naporu, prawda, Sachsenhausen. Jest więcej dzieł na zachodzie, tylko my do nich po prostu się nie dotarli. Obawiam się, że zaczynamy odkrywać Nową Amerykę. Przepraszam za określenie. To są tego typu sprawy. Dalej kwestia świadectwa.
Panie Andrzeju, tak pokrótce, bo czas nam ucieka.
Dobrze, ja już kończę. Jestem także świadkiem historii. Dom się mój palił w Kowlu na Wołyniu. Nad nim leciał samolot z niemieckim krzyżem, atakując Związek Radziecki. To był ten moment. I obok niedaleko było urządzone getto i moja mama ratowała siostrę zakonną, Żydówkę z pochodzenia, ciężko chorą. Dochowała ją aż do śmierci. Trzeba było wielkiej starności, bo właściwie byliśmy skazani wszyscy na śmierć w razie wydania się. Oczywiście zakonnica rodziny nie miała, moja mama już nie żyje, ja tym się nigdzie nie chwalę. I tu podzielam oczywiście pana dyrektora spostrzeżenie, że udowodnienie, czym byli Polacy dla Żydów, ratując ich, jest bardzo trudne. I chciałem na końcu powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo mnie się oczywiście inni też dozwonią. Ja myślę, że jest jedna rzecz. My Polacy musimy zrozumieć, że mamy właśnie honor. Jesteśmy cywilizacją personalistyczną łacińską. I cywilizacja żydowska, i niemiecka, i Rosjanie, bizantyjska tutaj, i tu Niemcy po tej stronie, to co pisał wspaniale profesor Konieczny. Są to ludzie, którzy nie mają poczucia odpowiedzialności za słowo. Dlatego na Zachodzie pani Steinbach może nas oskarżać jak chce i pan Keller ją też poprze. I my właściwie musimy być, panie profesorze i panie dyrektorze, jesteśmy skazani na siebie. I jeszcze ostatnia rzecz, którą powiem. Obawiam się, żeby ten dorobek, który, ten wysiłek, który panowie włożycie i szereg innych osób, udokumentowanie zbrodni popełnionych na Polakach, zbrodni tych całej prawdy historycznej, obawiam się, że będzie dość wyraźnie zawężone w naukowych centrach i jak gdyby w skansenie. Niemcy trąbią i Żydzi na cały świat mają media i pokazują to, te szkoły są pełne informacji, młodzież została zorientowana, młodzi Żydzi, Niemcy przyjeżdżają do Polski, uczą się jak zachować swój interes i swoich spraw pilnować. Nasza młodzież niestety w szkołach tego nie ma i liczenie na to, że na przykład jakaś szkoła z dobrej woli pójdzie tu do Piaśnicy i znajdzie z tych 12 tysięcy choćby parę nazwisk osób i udokumentuje, że to byli bohaterowie Polski, między wojny i Polski w ogóle, jest bardzo mało prawdopodobne. Ja
panie
Andrzeju,
mało prawdopodobne, ale konieczne. Ja myślę, że pan w tym pomoże młodym mieszkańcom Sopotu. Dziękuję za ten telefon i już oddajemy go głos naszym gościom, pan profesor.
Pan przedstawił z Pomorza Nadwiślęskiego bardzo ważny problem, no problem bardzo szeroki, czyli polityki historycznej, tak? To jest polityka.
Znowu wracamy.
To jest podstawa. Absolutnie się tutaj zgadzamy, no taka polityka musi być realizowana. Bierzmy przykład z Niemców, z Republiki Federalnej Niemiec. Tam jest, nie powiem ile, no dziesiątki, czy może nawet setki różnego typu instytucji, instytutów wschodnich, które dokumentują właśnie kulturę, wspomnienia, no wszystko z tej diaspory niemieckiej, która wywędrowała. Przecież wiemy nawet, że jest Instytut Pomorza Nadwiślęskiego, czyli tego Pomorza, no, które formalnie nie było nigdy niemieckie, znaczy się było przed 1920 rokiem, ale później przecież w wyniku porozumienia polsko-niemieckiego to nie było żadna ich ziemia utracona, tylko sami z tego się wyprowadzili. U nas, jak wiemy, no nie mamy nawet takiej polityki wspólnej i myślę, że ta inicjatywa tutaj Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest bardzo ważna i myślę, że taka koordynacja
godna poparcia.
Poparcia powinna być i powinno dalej takie inicjatywy realizować. Ocalić od zapomnienia albo też i przywrócić pamięć o wielu takich sprawach i robić tego jak najwięcej. Nie oglądać się, myślę, na inne tutaj sprawy. A co do prezentowania na zewnątrz. Oczywiście musimy to robić i zdajemy sobie sprawę, przecież wiemy, że oczywiście mamy piękne nawet i dzieła o naszych tutaj przypadkach z naszej historii, nawet najnowszej, przecież i tak samo Wańkowicz, Omonte, Cassino. No, ale problem jest tak, że trzeba to robić umiejętnie, żeby zainteresować czytelnika zachodniego, tak? To jest wielka sztuka, dlatego też no, Polacy zresztą chyba też jesteśmy taki specyficzny, może nie powiem, czy narodem, czy społeczeństwem, że bardziej to, co przychodzi z zewnątrz, jest bardziej akceptowane, tak? Stąd też na przykład niesamowita kariera historyka Normana Davisa, czy też tych wszystkich innych Amerykanów, którzy piszą, czy Anglików o
o tych sprawach polskich, jako o dywizjonie 303, o Monte Cassino, to jest ważne. Ważne jest, że te prace też tam powstały, bo w ten sposób przynajmniej stała się moda na pewne tak. wydarzenie, odkrywano polskie. Ale myślę, że tutaj powinniśmy być bardziej aktywni. My Polacy również i poprzez na przykład bezpłatne wysyłanie promocja tych prac polskich, oczywiście w językach zachodnich, do bibliotek, żeby one tam były. Czy ktoś do tego sięgnie, to już na to wpływu nigdy nie
będzie. Ale jeżeli znajdzie w katalogu, to
oczywiście.
Zapewne. Panie profesorze, dziękuję panu dyrektorowi.
Ja kilka słów. Nie chciałbym, żeby powstało jakieś nieporozumienie, bo Narodowe Centrum Kultury, słuchacz podniósł tę sprawę, to jest instytucja, która realizuje szereg programów Świadkowie Historii, to jeden z tych programów, a to są także, jest szereg programów ściśle w polu kultury. My jesteśmy po prostu taką instytucją, która współpracuje z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego w realizacji różnych zadań, które są nam powierzone. Tak po prostu nazywa się instytucja i jakby nie chciałbym mylić dwóch rzeczy. Oczywiście to, o czym dziś mówimy, pewnie trochę wybiega poza ścisłą kulturę, ale jako historia jest też elementem kultury, prawda? Może być też na odwrót. Ja chciałem powiedzieć bardzo krótko, bo rzeczywiście są kłopoty z naszą obecnością na Zachodzie i z naszym przekazem na Zachodzie, no ale to jest powód, żeby coś w tej sprawie robić, nie żeby zaniechać na krytyce tego, co jest. Trzeba coś robić. Ja chciałem powiedzieć, że w tym względzie wydaje mi się bardzo ważne znaczenie ma zainicjowana budowa Muzeum Historii Polski w Polsce, która będzie i tutaj nam, i zagranicznym gościom pokazywać jakby całość w bardzo ciekawy sposób, bo oprócz naukowego opracowania dzisiaj jest bardzo ważne to, że język musi być taki, który trafi do szerokiej opinii publicznej, nie tylko do zainteresowanych naukowców. I takie ma być Muzeum Historii Polski. Ja myślę, że to będzie jeden z kolejnych elementów bitwy o naszą pamięć.
Bardzo dziękuję. Kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria i Telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Aleksandra Szemioc z Krakowa. Dziękuję za to ostatnie wyjaśnienie co do nazwy instytucji, bo tak jak mój poprzednik w dyskusji, też uważam, że to jest mowa nie o kulturze, a o antykulturze, jeśli chodzi właśnie o tę najnowszą naszą historię i dramaty II wojny światowej. Zadzwoniłam dlatego, że żaden z panów nie wspomniał nawet o ogromnym związku kombatanckim, który się nazywa Związkiem Sybiraków. Powstał w 1989 roku, wtedy skupiał ponad 80 tysięcy osób, wszystkich, którzy tam byli, a więc świadków historii. Ja osobiście też tam byłam i od 17 lat, tak jak w innych oddziałach, w krakowskim oddziale, kieruję Komisją Historyczną. Działanie jest zupełnie na zasadzie honorowego wkładania trudu i energii w tę sprawę, bo nie było żadnej pomocy z zewnątrz, żadnej finansowej, żadnej innej. Nawet za marny lokal musimy płacić. Niemniej przez tych 17 lat zdołaliśmy zgromadzić duże archiwum, z którego kilkakrotnie były robione wystawy w Krakowie i nie tylko. A poza tym zajęliśmy się wydawaniem i wydajemy z wielkim trudem i wspomnieniową serię i serię drugą, którą nazwałam materiałami źródłowymi. Wszystkie takie oddziały Związku Sybiraków są dużym zasobem informacji o zesłaniach na Syberię. To są wszystko bardzo autentyczne relacje, a ich prawdziwość potwierdzamy w zespole redakcyjnym, w którym wszystkie osoby przeszły tę samą dolę. Także mówienie o tych sprawach jako odkrywaniu problemu było dla mnie dość zaskakujące, bo to, co zgromadziła Karta i Archiwum Wschodnie, to jest jak gdyby wtórne. Oni mają to, co im podali świadkowie wydarzeń. Natomiast w oddziałach związku są relacje autentycznych świadków. To jest ogromny materiał, którym się do tej pory mało kto zajmuje. Na naszych materiałach powstały 3 czy 4 prace magisterskie, to wszystko. Bardzo zabiegałam o to, żeby uczelnie posyłały swoich studentów. Więc takie rzeczy są. Myślę, że ta instytucja, którą panowie reprezentują, zechce się tym zająć. W Warszawie Komisją Historyczną kieruje bardzo dobry pan Przewłocki. I to są ogromne zasoby archiwalne. Dużo większe niż to, co ma Karta. więc proszę o tym pamiętać. To chciałam powiedzieć, żeby nie wyglądało na to, że to jest odkrycie, że dwie panie powiedziały o zesłaniu na Syberię. Mamy dziesiątki relacji.
Dziękuję bardzo za ten telefon. Pozdrawiamy gorąco i już tutaj oddajemy głos dyrektorowi.
Tak, to szanowni państwo, rozpoczęliśmy program niedawno. Będziemy się chcieli skontaktować ze wszystkimi znanymi organizacjami, które mogą być w posiadaniu różnych świadectw i organizacji.
Ale też organizacje mogą pomóc.
Oczywiście.
Sami przesyłają.
Oczywiście
tutaj.
Związek Sybiraków i to jest bardzo ważna historia i bardzo ważna organizacja. Na pewno jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. No, nie chcę wymieniać, bo zawsze kogoś pominę.
Ale my możemy przypomnieć adres raz jeszcze do Narodowego Centrum Kultury. Ulica Senatorska 12 00082 Warszawa. To jest Narodowe Centrum Kultury, również adres internetowy bardzo prosty www.nck.pl, skrót od Narodowego Centrum Kultury.
Natomiast w sprawie odkrywania problemu, w tym sensie jest to odkrywanie problemu, dlatego że jakkolwiek wiele instytucji, organizacji w Polsce prowadziło w tym zakresie pracę, no to nie ma rzeczywiście jednego zbioru wiedzy na temat, gdzie takie świadectwa się znajdują i jak do tej pory nie było wyraźnego zaangażowania ze strony państwa jako instytucji.
Ekip rządzą.
Tak jest.
Tak, i tak jak chyba już również ja powiedziałem, ale również i pan profesor Żaryn, że po prostu jest potrzebna taka instytucja, która by była takim, można powiedzieć, zwornikiem tych wszystkich informacji i dysponentem tych informacji. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby można było do niej się na przykład skontaktować tą organizację i dotrzeć właśnie do tego wszystkiego, do tych wszystkich informacji, które zebrały właśnie te organizacje różnego typu. Ja sam muszę powiedzieć, oczywiście Związek Sybiraków jest bardzo ważny i muszę sam powiedzieć, że moi studenci w swoich pracach magisterskich wykorzystują materiały zebrane w Toruniu czy też w innych ośrodkach, także to jest bardzo ważne. I myślę, że tym bardziej możemy powiedzieć też, że powstanie takiego centrum, tak, to jest narodowego i jest bardzo ważne i potrzebne. I to właśnie poprzez te głosy również, które tutaj słyszymy, telewizorów, świadczy o tym, że ono było potrzebne.
Dziękuję. Kolejny telefon, bardzo proszę. Słuchamy Telewizja Trwam i Radio Maria.
Halo?
Tak, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto telefonuje?
Z Jarosławia mówi Zaidel Henryk.
Słucham.
Proszę państwa, może was interesuje, bo ja jestem naocznym świadkiem, jak w roku 1941 na przełomie lipca i sierpnia Niemcy prowadzili taką dużą grupę Żydów, mężczyzn sprowadzili z ulicy Słowackiego na Pruchnickę na dworzec towarowy, kolejowy i tam ładowano do wagonów towarowych i wywożono. Kto to prowadził? To prowadziło gestapo po cywilnemu, gestapo w mundurach i feldżandarmeria, to się nazywała żandarmeria polowa, z takimi półksiężycami na piersiach. Oczywiście, że nie ci Żydzi jeszcze próbowali gdzieś uciekać, żeby jeszcze gdzieś jakoś, bo zdawali sobie z tego sprawę, że gdzieś ich pędzą na śmierć. I Niemcy, po prostu ci na koniach i gestapowcy, bili ich niemiłosiernie takimi bykowcami, że po przeprowadzeniu ich już całkowicie, to na drodze, na szosie było dużo tych jarmułek, czyli nakryć na głowę. I tam wtedy byliśmy chłopakami i kupali te jarmułki. I oczywiście z jednej z jarmułki się wysypało tam kupę, chyba ja nie pamiętam wiele, ale banknoty 50-złotowe, bank emisyjny w Polsce. I tam każdy z tych chłopaków też tych parę banknotów po prostu sobie zdobył. Ale to króciutko ich byli właścicielami, dlatego że po prostu po jakichś 2-3 godzinach przyszedł policjant granatowy i później taki młody policjant Niemiec Sonderdienstu i wszystkich nas zabrali do starostwa i oczywiście tam jeszcze każdy dostał po parę na haje. I po prostu pieniądze zabrali i na tym się wszystko skończyło.
Panie Henryku, ja
tak,
myślę, że...
W każdym bądź razie, że jeśli to Państwa interesuje, to proszę Państwa, jeszcze jest nas chyba trzech na
Panie Henryku,
świadków.
Jeżeli Pan mnie słyszy, halo, halo.
Proszę.
Słyszymy się.
Słyszę.
Bardzo proszę swój numer telefonu poza anteną zostawić naszemu operatorowi. On spisze numer telefonu, my go przekażemy Panu dyrektorowi Narodowego Centrum Kultury i wtedy Pan Dyrektor już będzie się kontaktował z Panem i z tymi osobami, które to zdarzenie pamiętają, a może jeszcze wiele innych faktów historycznych. Gratuluję pamięci i dziękuję za ten telefon, pozdrawiając serdecznie. Panie Dyrektorze. No,
o takie relacje nam chodzi. Widziana historia bardzo dramatyczna, przecież wydarzenie było bardzo dramatyczne. Ludzie pochodzenia żydowskiego pędzeni niechybnie na śmierć, widziane oczyma dziecka, z tym szeregiem szczegółów indywidualnych, które tak bardzo nadają jaskrawość wydarzeniom historycznym. O to nam chodzi. Zachęcam, żeby tego typu świadectwa spisywać.
Szczególnie te osoby i Niemcy w cywilnych ubraniach.
Tak.
I początek to jest lipiec, sierpień 1941 roku, to jest
tak,
dopiero
no to
początek
jest dopiero
okupacji
początek.
Tych terenów, także to jest tym bardziej ważne.
Ostatnie minuty naszego pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania z naszymi gośćmi. Odbierzmy jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, halo. Słuchamy. Telewizja Trwam, Radio Maryja. Halo, halo. Jeszcze mam nadzieję, że będziemy mogli na ten temat porozmawiać w drugiej części naszego spotkania. Dzisiaj rozmawiamy z panem doktorem, profesorem, doktorem habilitowanym Zbigniewem Karpusem, historykiem z Uniwersytetu Toruńskiego, z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz panem doktorem Markiem Mutorem, dyrektorem Narodowego Centrum Kultury. Rozmawiamy o świadkach historii, czyli o jednym z programów, które realizuje Narodowe Centrum Kultury, powstałe przy Ministerstwie Dziedzictwa Narodowego. Panie profesorze, już próbując podsumować to nasze dzisiejsze spotkanie.
Myślę, że te głosy, które tutaj usłyszeliśmy, naszych tutaj telewizów i wypowiedzi świadczy o tym, że potrzebne jest w Polsce realizowanie jakiejś określonej, bardziej przemyślanej, można powiedzieć, realizowanie polityki historycznej i potrzebne jest jakieś centrum koordynacyjne, które by taką tutaj politykę realizowało i które by było takim właśnie centrum, które by gromadziło istniejące, można powiedzieć, rozproszone informacje zbierane przez różne instytucje, których, jak wiemy, jest też wiele, zarówno państwowych, jak i uczelni wyższych, czy też jednostek pozarządowych, i żeby właśnie był jakiś jeden dysponent tego zasobu i żeby można było właśnie z tego zasobu korzystać. Takie coś jest potrzebne. I myślę, że drugim elementem bardzo też ważnym jest to, żeby właśnie był odpowiedni sposób prezentowania tego. Szczególnie prezentacji, jak tutaj pan dyrektor też tutaj zaznacza wielokrotnie, no bardzo nowoczesnego. To musi być nowoczesny przekaz, tak jak obecnie jest zbudowane Muzeum Powstania Warszawskiego. To samo widziałem również Muzea Wielkiej Brytanii w Londynie, wojny na przykład, pierwszej wojny światowej. To przemawia do młodego przede wszystkim tutaj widza, młodego pokolenia, gdzie pójdą i po prostu trochę nawet się i pobawią, tak, zobaczą to. I to jest tutaj na pewno bardzo ważne. Taka instytucja powinna być, tak samo, tak jak powinno być, no tak to, co tu pan dyrektor też powiedział, no budowa i to chyba w szybkim tempie Muzeum Historii Polski.
Tak,
jeszcze jeden telefon, panie dyrektorze, zanim odbierzmy może. Bardzo proszę, telewizja Trwam, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Zbigniew Sulatycki.
Witamy pana.
Serdecznie
kapitana.
Pozdrawiam ojca, pana profesora i pana dyrektora. Ja, jeżeli można, tylko jakieś takie dwa słowa skierowane do pana dyrektora. Panie dyrektorze, mianowicie, żeby to wszystko, jakby tą naszą historię od podszewki podnieść, to trzeba po prostu operować konkretnymi faktami. I sądzę, że tych faktów mamy tak wiele, że należałoby tylko to pozbierać. Pierwsza sprawa. Wszyscy wiedzą w Polsce odnośnie Jedwabnego, ale 0% ludzi wie na temat mordu dokonanego we wsi Koniuchy. Ja tam niedawno byłem. Są jeszcze osoby, co prawda niewiele, ale jest tam 2 czy 3 osoby, które to przeżyły. I myślę, że co prawda tam w lesie postawiono na cmentarzu jakby taki mały krzyż, ale to nie załatwia sprawy. To trzeba po prostu nagłośnić. Następna sprawa. Młodzież wie odnośnie Katynia, wie tych wielkich mordów Rosji, ale bardzo niewiele wie odnośnie Ponar. A jest przecież fantastyczna książka. Książka dokument napisana przez właśnie rodzinę ponarską. Dalej, następna sprawa. Marsz śmierci z Mińska do Czerwieni. Też jest świetna książka napisana, dokument po prostu. I myślę, że to by należało zrobić, żeby po pierwsze, jeżeli to by się panu udało, żeby to trafiło do szkół, do młodzieży i żeby to jakoś w jakiś sposób nagłaśniać, żeby można było pokazywać, dobrze, było tak, ale jest i tak, prawda? I tych faktów jest bardzo wiele, także bardzo serdecznie panu życzę owocnej pracy na tym stanowisku i myślę, że będzie pan potrafił właśnie to pozbierać i ogłosić wszędzie, gdzie to jest możliwe. Mało tego, jeżeli miałby pan fundusze, no przecież by należało taką książkę jedną i drugą rozpropagować, to znaczy do wszystkich bibliotek powinna trafić, do wszystkich instytucji, gdzie by to było możliwe. Tego jest bardzo, bardzo wiele. Serdecznie dziękuję za tą audycję i myślę, że ta audycja sprowokuje wszystkich tych jeszcze żyjących, którzy przeżyli no piekło, tu czy tam. Mam na myśli tu, to znaczy w obecnych granicach Polski i tam, w dawnych granicach Polski. Panie, i zaczną się do pana zgłaszać. I teraz, tak jak mówił właśnie profesor Zażary, należy to skomasować i zbierać wszystko w jedno, ku potomnym. Szczęść Boże, serdecznie pozdrawiam. Jeszcze raz bardzo dziękuję za tę audycję.
Również dziękujemy panu, panie kapitanie, za ten telefon.
No, no i panie rektorze. Ja oczywiście się odniosę. Bardzo dziękuję za te słowa wsparcia. Ja odbieram, że program, o którym dziś mówimy, nie załatwia też sprawy, prawda? Że tutaj oczywiście w dziedzinie upowszechniania historii jest bardzo wiele do zrobienia.
Chyba raczej uwrażliwia nas na pewne sprawy.
Tak myślę. I oczywiście to, co my robimy, to nie jest jakaś konkurencja wobec innego działania, tylko raczej chcemy wypełnić i zebrać właśnie w jedno, tak jak się pan wyraził, to, co jest. Natomiast no, jest szereg innych instytucji. Tutaj właśnie Muzeum Historii Polski myślę, że będzie miało tą rolę przewodnią. My w pewnym sensie zbieramy materiał dla przyszłego Muzeum Historii Polski, bo tam będzie pokazywana cała historia Polski w różnych ujęciach i właśnie w taki sposób, który trafia do szerokiej publiczności, bo to jest bardzo ważne. Znaczy, w świecie naukowym mamy dosyć dużo, jak pan zauważył, różnych faktów opracowanych, część nie, należy to nadrobić, natomiast jest bardzo ważne, żeby do szerokiej publiczności docierała wiedza historyczna.
Bardzo dziękuję. Mówił pan dyrektor Marek Mutor. Bardzo proszę, pan profesor.
Tutaj chciałbym się ustosunkować do jednej tutaj z tez pana kapitana, mianowicie, że no, znana jest na przykład informacje, czy znane są informacje szerokiemu ogółowi polskiemu o zbrodni katyńskiej. Myślę, że to tak w rzeczywistości nie jest. Ona jest niewielka, ta wiedza. Na pewno większa w Polsce niż w innych krajach. I dlatego myślę, że ten problem wiedzy o mordzie katyńskim, szeroko rozumianym, czyli gehennie Polaków na wschodzie, szczególnie tych no, zamordowanych, jest bardzo potrzebny. Dlatego też rozmawiając niedawno nawet z panem ministrem Andrzejem Przewoźnikiem, właśnie też go pytałem, dlaczego no, w Polsce jeszcze nie utworzono na przykład Instytutu Katyńskiego. On mówi, że cały czas działa w tym kierunku i chce to utworzyć. Uważam, że to powinno się jak najszybciej, powinna powstać instytucja. Jak Instytut Katyński, który zbierałby te materiały na temat tej zbrodni, no niesamowitej zbrodni, tak, która jest tutaj no, w II wojnie światowej chyba jedną z najważniejszych, a dla Polaków bardzo ważne i propagowaniem tego, żeby świat o tym wiedział, ale również i w Polsce. Tego jeszcze nie ma. Myślę, że to również będzie potrzebne, tak jak Muzeum Historii Polski. Ale żeby... Myślę, że to jest tutaj, ta inicjatywa tutaj podjęta przez to Centrum Państwa Kultury.
Żeby te wszystkie instytucje i te wszystkie plany były realizowane, muszą być też młodzi ludzie, muszą też być historycy, muszą też być ci, którzy kochają Polskę i historię Polski, którzy będą po prostu realizowali to, o czym my dzisiaj mówimy. Nie sposób w dzisiejszym programie nie wspomnieć o inicjatywie młodej uczelni, jaką jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, która już również zebrała w pozycji książkowej wspomnienia, chociażby wspomnienia ze stanu wojennego. Są już zebrane w książce, opublikowane. Jest też archiwum tych wszystkich wspomnień, które niestety nie mogły się zmieścić w takiej pozycji wydawniczej. Dziękuję Państwu za uwagę. Panom dziękuję za przybycie do studia. Przypomnę, że mówiliśmy o świadkach historii Polski. Czy gośćmi dzisiejszego programu byli pan Marek Mutor, dyrektor Narodowego Centrum Kultury oraz pan profesor doktor habilitowany Zbigniew Karpus, historyk Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. To jest pierwsza część naszych rozmów niedokończonych. Na drugą część już teraz Państwa zapraszam do Radia Maryja po godzinie 21.40. Raz jeszcze z naszymi gośćmi będziemy mogli się spotkać, by kontynuować nasz temat zainicjowany w tej części naszego dzisiejszego spotkania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.